Dobry wieczór, witam jak co środę. Po godzinie 22 rozpoczynamy gramofon w Radiu BMW FM. Audycja poświęcona elektronicznej rozrywce oraz elektronice użytkowej. Przypominam, że jesteśmy na gadu gadu przez najbliższe 2 godziny pod numerem 2426-3353. No i oczywiście na Facebooku pod adresem gramofon.fm. Tam możecie nas znaleźć i komentować wszystkie wydarzenia, które się dzieją w gramofonie. Właściwie możecie komentować w trakcie trwania audycji, jak również w ciągu tygodnia. O czym będzie dzisiejszy 68. gramofon? Będzie przede wszystkim o dwóch rzeczach. PS Vita będzie miała już niedługo swoją premierę w Europie, również w Polsce. Dokładnie za tydzień, ale zanim ta premiera nastąpi, to pomyślałem, że chcielibyście wiedzieć troszeczkę więcej szczegółów na temat tej nowej konsoli, przenośnej konsoli od Sony. Tych szczegółów troszkę dla Was przygotowałem. No i druga część jakby z tych najciekawszych nowości to Mass Effect 3, którego demo pojawiło się również na rynku Xbox Live Arcade. Można sprawdzić, każdy kto ma konsolę, ten kto nie ma, to na pewno będzie mógł posłuchać u nas tych wrażeń z wersji multiplayer. Multiplayer wersja jeszcze nie jest dla każdego dostępna, stąd też najpierw omówimy tą część wersji demonstracyjnej. Myślę, że wszystkie pytania w trakcie audycji również będziemy mogli tutaj poruszyć i dyskutować razem z Wami, także zapraszam. Ja nazywam się Grzegorz Helak i to jest 68. już gramofon przez najbliższe 2 godzinki. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Na początek dawka dobrej muzyki, czyli CSS. To była Apokaliptyka. Wysłuchacie gramofonu w Radiu BMW FM. Ja szybko przypomnę jeszcze numer gadu gadu 2426-3353. To tak dla Was, dla Waszej informacji, żebyście wiedzieli, jak z nami się kontaktować. Czy jest z nami Grzesiek z portalu Game Music?
Cześć, witam.
Jest tym razem. 2 tygodnie temu mieliśmy jakieś spore problemy, ale co się odwlecze, to nie ucieczę. Tak się mówi jakoś? Chyba tak.
No, chyba tak. Dzisiaj nadrobimy.
Beznadziejne przysłowie. Okej. Okay. Dwa kawałki z gier wybrane przez ciebie już dawno, no ale tak jak wspomniałem, nic nam nie umknie. Może ty szerzej powiedz, bo ja się tutaj bardziej w Final Fantasy mógłbym ewentualnie czegoś dopytać, ale pierwsza gra to jest... no właśnie, powiedz, Brother Android.
No, Brother Android to jest kompozytor, tak jak. A gra to Hero Core, to jest bardzo mała gra, 2,5 mega chyba zajmuje, niezależna, można ściągnąć czarno-biała.
Dostępna
na PC-ta, 2010, czyli w sumie to jest świeży tytuł.
To jakieś studio niezależne, rozumiem, tworzyło
tak, ten... Tak, to jest takie czarno-białe platformówka, taki shooter platformówka. Wikipedia podaje, że to jest w stylu Metroidvania, czyli takie połączenie Metroida i Castlevania. No i w sumie rozgrywka na tym polega. I nawet cała muzyka nawiązuje do tych pierwszych jeszcze Metroidów z Pegasusa na przykład. Mm-hmm. Może nie ten kawałek, co tutaj będzie, bo on jest z walki z bossem i już taki bardziej dynamiczny, ale cała reszta ścieżki jest to bardziej spokojna, stonowana. I to można ściągnąć za darmo, bo to jest za darmowy ost.
I całą grę można, rozumiem, też ściągnąć sobie.
Całą grę też.
Hero Core, okej.
I tam w sumie 2,5 mega, ale grywalności jest jak na 1 giga, jeśli to tak można przełożyć.
No tak, bo takie proste gry mają to do siebie, że wystarczy wyśrubować poziom trudności, i odpowiednio oczywiście, i można się męczyć przy niej godzinami, nie?
Tak, znaczy to tam chyba nawet można wybierać, na normal mi 2 godziny zeszło, ale harda już nie pokonałem, z tego co pamiętam. No i to będzie chiptune, bo chciałem dzisiaj tak z dwóch przeciwnych biegunów brzmieniowych coś dać, czyli chiptune i symfonię. 8 bitów. To jest w sumie podrasowane trochę, bo jest stereo. No ale dalej 8 bitów, czyli kilka dźwięków na krzyż.
No czyli taki ostry underground, że tak powiem.
Tak, tak. No ale warto posłuchać. No i później nam powinno brak jakby brzmienia nadrobić drugi kawałek dla wielkich fanów Final Fantasy 7. Słyszałem ostatnio, mówiłeś, że jesteś wielkim fanem.
Znaczy wielkim fanem. Wiesz, jak byłem kiedyś młody, to bardzo lubiłem tę grę. Znaczy taki sentyment mi został. I do ścieżki dźwiękowej również. Jak ostatnio sobie włączyłem Final Fantasy 13-2 Nie wiem, czy słyszałeś o tak makabrycznej przewrotnej...
Ciężkie słyszałem.
Właśnie, jest taki, jest takie demo nawet, wyszło teraz niedawno na rynku w cyfrowej dystrybucji. Można sobie sprawdzić. Też chyba nie jest krótkie. No i tam cały czas te brzmienia i ta inspiracja, która jest w Final Fantasy w tej całej serii, jakoś tak się trzyma kupy chyba. Takie mam wrażenie, że tam...
Tak, tylko że już nie ma na było.
No nie ma, ale chyba cały czas czerpią jakby z... Wiesz, z tego jakby
strumienia. To znaczy, 13 już poszła z soundtrackiem całkiem w inną stronę i teraz się ludzie narzekają, ci co byli przywiązani właśnie do tych standardowych...
Dźwięków.
Tak.
No ja mimo wszystko tam odnalazłem jakiś taki, kurczę,
no tak,
zalążek.
Bo może na początku jest, bo jeszcze Hamauzu komponował i on tam jakby z 13 ten motyw kontynuował, ale reszta ścieżki jest dużo bardziej zróżnicowana.
Mhm. Znaczy sama gra już w ogóle
oni
poszła.
Oni chyba nawet zaczęli od jakiegoś hip-hopowego kawałku, był pierwszy numer, który powstał do 13.
O mój Boże. Znaczy wiadomo, trzeba iść jakoś tam z duchem, tak? Czasu, czy nie wiem jak to... Okej.
Okay. Tak, mi się podoba ta ścieżka bardziej niż jakieś inne japońskie.
No tak, ale Final Fantasy, ścieżka z Final Fantasy 7 to jest taka klasyka, tak? No to...
Tak, no i tutaj będzie właśnie wiązanka bitewnych kawałków, czyli między innymi Genova, Still More Fighting, no i tam takie fragmenciki, kilka sekund One Wing Angel, to jest taki kawałek, który musi zawsze być na koncercie.
No tak, musi, bo to jest tak, bardzo fajny kawałek.
Tak, ale tutaj oni już sobie jakby stroją żarty z tego i to będzie słychać w tym kawałku, bo to jest płyta koncertowa. Już Arek jeszcze na ostatnim wejściu, jak działał telefon, to opowiadał o niej bardzo dużo. To był koncert w tym roku w Kolonii w Niemczech, mhm, i taki trybut dla właśnie Nobu Uematsu. I to jest jakby drugi bis, to ten kawałek, który teraz poleci, czyli już sama końcówka. Będzie słychać oklaski, a w środku będzie właśnie, zaczną grać One Wing Angel parę taktów, ale za chwilę jakby się rozmyślą. I tam będzie słychać reakcję publiczności.
Rozumiem, że najpierw poleciała taka oryginalna wersja, która miała gdzieś tam być, znaczy oryginalny aranż, tak? Taki...
Znaczy nie, pierwsze takty, tak parę sekund weszło One Wing Angel.
Tak, ale na samym koncercie, bo to mówisz, że to jest z bisów już, tak?
Bo to jest cały ten utwór, co poleci, to jest wiązanka tematów bitewnych i między innymi tam jest ten One Winged Angel. I w pewnym momencie się zaczyna w środku parę taktów, ludzie zaczynają bić brawo, bo każdy zawsze, kto rozpozna, no to biją
tak,
brawo.
Tak, od razu orgazm na ten,
a tutaj
przed sceną.
3 sekundy, a oni już pyk, pyk, pyk zmieniają i śmiech, będzie słychać śmiech, powinno być słychać, no bo...
Wiesz, celowy na pewno zabieg, oni też już mają tak jak, myślę,
tak, to
wszystkie
nie
te gwiazdy.
Raz.
Mają dosyć po prostu, nie? Grania tego kawałka na każdym koncercie to tak jak wszystkie gwiazdy, nie? Które mają tam jeden hit, powiedzmy.
Tak, no i teraz nawiązując na przykład do tej 13 nowej, tam jest Sajus się nazywa, ten bohater zły? Chyba tak. No i też ma swój temat oczywiście muzyczny. Jak ten kompozytor zrobił go, to dostał zadanie, że to ma właśnie przewyższyć One Winged Angel.
Aha, ma być
ten
jeszcze...
Kawałek, no tak. Ma być jeszcze bardziej tak.
A słyszałeś ten utwór? Jest
tak,
dobry?
Tak, no jest dobry. Znaczy tutaj już w porównaniu do wersji koncertowej jest porównywalny, ale jeśli by wziąć taki stary jeszcze z Final Fantasy 7 oryginał, no to jest dużo lepszy, no bo już technika już jest na żywo nagrany.
No tak, no tak, to już
i podobno 4 razy go poprawiał, zanim mu zaakceptowali, że może być w końcu.
No tak, Japonia jest wymagającym narodem, że tak powiem.
Tak, to może jeszcze pewnie kiedyś włączymy go.
No
a
tak,
dzisiaj
myślę,
będzie te dwa.
Myślę, że przyjdzie i czas na 13.
Tak, czyli chiptune na początek jako ciekawostka i później już jakby hit za hitem.
Dokładnie. Wiązanka Final Fantasy 7.
Chyba najmocniejszy, jakie słyszałem, bo dużo wersji słyszałem, a ten mi się to jest... Wyciągnęli z tego wszystko, co można było.
Dobra. Także chyba warto będzie posłuchać. Ja mam nadzieję, że coś mi tam znowu się zaiskrzy, że tak powiem, bo zawsze jak słucham tych starych utworów muzycznych z tych starych gier, które kiedyś grałem, to taki sentyment się odzywa. O, no dobra, nie będę.
A to się też tak fajnie zacznie, bo na początku jest pianino, tak delikatnie, a to co później się dzieje, o, jeszcze mogę słowo, bo zapomniałem, chciałem powiedzieć. jeśli ktoś tutaj coś poczuje, że to jest jakieś mocne, to niech wyobrazi sobie, jak jest na koncercie. Bo koncert, a to, co jest na płycie, to jest jakieś 10%.
Wygłaskane.
Tak. Znaczy, no tak mocy tego, co to słychać. A tu jeszcze jest przez radio internetowe, które jeszcze obcina jakby płytę.
Tak, jakość na pewno.
Tak. Czyli jak ktoś poczuje, że to jest mocne, to nie idzie na koncert, to wtedy...
Wtedy dopiero...
Ja pamiętam to wrażenie, co był Distant Words właśnie w Krakowie w maju. Później MP3-ki się nie chciało żadnej słuchać, nic.
Tak. To ja znam ten przeskok jakościowy, niestety to jest bolesne dla uszu, jak się tak spadek z wysokiego stopnia, że tak powiem.
Tak. No nic, to miłego słuchania.
Tak, miłego słuchania, dzięki Grześku i mam nadzieję, że za tydzień się słyszymy ponownie.
Tak, do usłyszenia.
Cześć.
Niedzielę między 19 a 21 zapraszam na Pozytywkę. Mnóstwo dobrej muzyki, pozytywnie zakręceni ludzie i pomysły na to, jak łapać energię na resztę tygodnia. Zapraszam oczywiście w Radiu Bemowo FM. Ewa Matyszewska.
tak mniej więcej prezentuje się kompilacja utworów muzycznych z Final Fantasy VII, tak zwany Battle Suite. To jest propozycja Grześka Bolawandera z portalu gamemusic.pl. Ja przyznam się szczerze, że sporo kawałków rzeczywiście wróciło mi w pamięci, jak tego słuchałem, a ostatnie wykonanie utworu rzeczywiście, no, to troszeczkę takie naśmiewanie się ze starego utworu klasycznego. Znaczy przynajmniej takie humorystyczne podejście do tego panowie mieli. Dobrze, że mają dystans do siebie. Myślę, że ten utwór pojawi się w gramofonie, czy ta kompilacja pojawi się w gramofonie jeszcze nie raz, bo bardzo mi się spodobała, szczerze mówiąc. A pierwszy utwór, który poleciał, to był Hero Core, oczywiście, z gry Hero Core. Także dwa kawałki, które możecie pewnie znaleźć również gdzieś tam w spisie na forum portalu czy bloga gamemusic.pl. My przejdziemy do kolejnego stałego punktu programu gramofonowego, czyli Top 10 UK, 10 najlepiej sprzedających się pozycji na rynku brytyjskim. Tutaj nie lada zaskoczenia, moi drodzy, ale to dopiero na samym szczycie. Przejdźmy od miejsca 10 do tego szczytu. Mario i Sonic na Olimpiadzie w Londynie w 2012. To cały czas dobrze sprzedający się tytuł. Z miejsca 11 wskoczył na 10. To oczywiście jest pozycja tylko i wyłącznie na platformach Nintendo. No i traktuje o dyscyplinach sportowych na Olimpiadzie. Wersja raczej dla młodszych. Myślę, że starsi gracze nie mają tutaj nic jakby do zgarnięcia. Po wielu tygodniach hegemonii spada również The Elder Scroll ze swoim Skyrimem. Pod tytułem Skyrim. Część piąta Elder Scrolla już się chyba sprzedała, to co miało się sprzedać, więc i tak myślę, że odniosła niebywały sukces, wiele nagród jako gra roku, w wielu plebiscytach wygrała. No i myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o Elder Scrolla. Miejsce ósme to Assassin's Creed Revelations. Skoro jesteśmy przy Assassin's Creed, to jedna ciekawa informacja, która jest zupełnie świeża i jakby z ostatniej chwili. Revelations jest jakby pod tytułem, czy takim spin-offem łączącym część drugą z trzecią, podobnie jak Brotherhood, który ukazał się 2 lata temu, ponieważ Assassin's Creed miał być, no, jak to zwykle w takich grach wysokobudżetowych bywa, trylogią, to panowie z Ubisoftu podchwycili temat i jak tylko gra zaczęła się sprzedawać, to postanowili zrobić kilka podczęści. W ten sposób mieliśmy rzeczony Brotherhood i Revelations, tegoroczne, właściwie zeszłoroczne już, tytuł, który właściwie jeden i drugi, jeden lepszy od drugiego. To jest cała seria, która słynie ze znakomitego klimatu. Natomiast część trzecia, która powiedzmy teoretycznie chociaż powinna kończyć całą trylogię, jest na horyzoncie i ma się pokazać w tym roku. Wiemy, że ma być, o tak, bo tylko tyle tak naprawdę wiemy. Żadnych screenów, żadnych zapowiedzi, choćby krótkich teaserów, nic nie ma w internecie, natomiast Yves Guillemot, czy... Ciężko mi się wymawia francuskie nazwiska. W każdym razie pan, który jest szefem Ubisoftu, już podał nam datę premiery kolejnej wersji, kolejnej części Assassin's Creed i będzie to 30 października, czyli zaraz przed świętami znowu zacznie się wielka gorączka dobrych tytułów. Natomiast tymczasem młodszy brat Assassin's Creed Revelations na miejscu 8. Na miejscu 7 Call of Duty Modern Warfare 3. Tym razem troszkę niżej, bo o oczko niżej od Battlefielda 3, który jest na miejscu 6. Dalej mamy FIFA 12 na miejscu 5. Metal Gear Solid HD Collection. Kompilacja starych, dobrych tytułów w lepszej rozdzielczości na miejscu 4. Debiutant właściwie, można tak powiedzieć, debiutant. Pierwszy tydzień w sprzedaży, pierwszy tydzień na liście, miejsce 3 to Darkness 2. To jest gra już na wszystkie platformy, zarówno konsole, jak i komputer stacjonarny PC, warto, przepraszam, na Nintendo Wii chyba tej gry niestety nie ma ze względów jakby technicznych. Ja swojego czasu zachwycałem się wersją demonstracyjną tej gry, gra zbiera całkiem dobre noty, myślę, że warto się z nią zaznajomić. Final Fantasy XIII spod, nie wiem, spod tytułem czy z cyferką 2, taki drugi epizod Finala XIII jest na miejscu drugim. Tu również możecie sprawdzić wersję demonstracyjną, bo jest dostępna na rynku Xbox Live Arcade. Ja myślę, że Zbigniew Borowski, którego dzisiaj niestety z nami nie ma, będzie naszym gościem być może niebawem i nam więcej na ten temat opowie, ponieważ wiem, że w tą grę grał. No i to jest zaskoczenie największe moim zdaniem w tym momencie. Miejsce pierwsze, Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja mówiłem o tej grze jakiś czas temu w gramofonie, chyba z dwa wydania. Jeśli się nie mylę, możecie sprawdzić to na podcastach w iTunesach. Z pewnością, no, gra jest całkiem dobra. Ja byłem tego zdania, że ona jest taka nawet więcej niż przeciętna. Bardzo fajny jakby taki element zastępczy dla Fable'a. Gra RPG baśniowa z przyzwoitą grafiką, bardzo rozbudowanym światem i całkiem rozbudowanym, całkiem takim pokaźnym elementem rozbudowy postaci. I dobrze zapowiadającą się fabułą, bo to jest też ważne w grach RPG, żeby ta fabuła się nie ciągnęła i nie była nudna. Tutaj wydawało się, że całkiem fajnie to było przemyślane, zresztą ta fabuła chyba była napisana przez jakiegoś dobrego reżysera. Nie wiem, czy nie przez jakiegoś pisarza nawet. Natomiast nieważne. Ważne jest, że ta gra, której bym się w życiu nie spodziewał, jest na miejscu pierwszym. Najlepiej sprzedający się tytuł, moi drodzy, zeszłego tygodnia. Więc no, chyba trzeba pogratulować i jeszcze bliżej przyjrzeć się tej grze i może ktoś z was rzeczywiście, ktoś z was, kto lubi gry RPG w stylu takim Fable, w stylu takim może nie zgoła odmiennym od Skyrima, może tak bym powiedział, może poczuć się zainteresowany tym tytułem i chyba powinien nawet się poczuć zainteresowany. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o 10 najlepiej sprzedających się gier na Wyspach Brytyjskich, u nas jakby naszych, jakby nie patrzeć, sąsiadów, naszej małej kolonii, naszej małej wyspie. Tutaj widzę, że słuchacze się odzywają. Wszyscy grają w MGS, czyli Metal Gear Solid HD. Przynajmniej taki jest odzew od słuchaczy. No, to bardzo miło, fajna gra. Na pewno super seria z archaicznym sterowaniem, ale przymrużmy oko na takie małe rzeczy, które jednak czasami dają smaczku starszym graczom i potrafią to również docenić. Dobra. Tyle, jeżeli chodzi o najlepiej sprzedające się pozycje. Utwór znakomicie odzwierciedlający nastroje panujące. Świetnie pasuje do dzisiejszej audycji. Słuchajcie, przeglądając w ogóle te przepaści internetu, natknąłem się na taki znakomity wpis na joysticku. Czy japońskie RPG potrzebują dobrych historii? Świetne pytanie. I chciałbym, znaczy muszę to sobie przeczytać, po prostu sobie odznaczam, bach, i już jest do przeczytania ten znakomity artykuł, który się tyczy chyba notabene Final Fantasy XIII, ale to tak na marginesie. Moi drodzy, przejdziemy sobie do premiery PlayStation Vita. Każda nowa konsola na rynku jest mile widziana, oby tylko nie za często i oby tylko była dobrze dopracowana. Tego chcieliby konsumenci, czyli my, gracze właściwie, skoro już decydujemy się na zakup konsoli nowej, czyli wydatek rzędu 1000, minimum powyżej 1000 właściwie złotych, to chcielibyśmy otrzymać jak najlepszy sprzęt. Konsola Sony przenośna już niebawem, bo za tydzień będzie miała swoją premierę na rynku europejskim, również i w Polsce. Szykuje się nie lada wydarzenie z tego też względu. Sony postanowiło uruchomić kampanię reklamową, na której to, moi drodzy, pierwsze zwiastuny prezentują Oliwiera Janiaka, ja nie wiem, czy on się tak dokładnie nazywa, czy Janiak, czy jakiś taki znany prezenter, mam nadzieję, że nie przekręciłem nic, telewizji polskiej chyba, albo nawet nie polskiej. W każdym razie obejrzałem dzisiaj w ramach obowiązku tych kilka spotów reklamowych i powiem wam szczerze, że straszna żenada. Nie wiem, budżet marketingowy, który został przeznaczony na promocję konsoli PlayStation Vita, przepraszam, to jest coś w granicach 50 milionów dolarów, znalazłem takie dane i to jest naprawdę dużo. Co jest ciekawsze, to to, że to jest chyba tylko przypadłość naszego tutaj poletka, przynajmniej na razie. Ja nie chcę wszystkiego wskazywać już na porażkę od razu z góry. I wszystkiego, co polskie. Ale jak widziałem reklamy PlayStation, które zawsze były fajne, jak widziałem reklamy PlayStation Vita w wersji amerykańskiej, w wersji zachodniej, że tak powiem, to po prostu czapki z głów. Świetnie wykonane kilkudziesięciosekundowe takie sekwencje, które znakomicie wprowadzają w klimat rozgrywki. To, że możesz mieć tę konsolę wszędzie, to, że w każdej chwili możesz wejść do tej gry, znakomicie jest tam oddane. Po prostu żadnego porównania z tym, co mamy w polskim jakimś takim malutkim teaserze, który zapowiada nam premierę najnowszej konsoli. Co prawda tam nie pada żadna nazwa PlayStation Vita, jest tylko data premiery. Można się łatwo domyśleć, że chodzi właśnie o ten produkt. No zobaczymy, co z tego jeszcze wyjdzie. Mam nadzieję, że gdzieś tam w zanadrzu jest cała seria innych, zupełnie innych spotów reklamowych, bo wychodzi na to, że my, klienci, ewentualni potencjalni klienci PlayStation Vita, jesteśmy strasznymi konsumentami telewizji, jakiejś TVN, polskiej, śniadanie z herbatą na kawę, kawa z herbatą, coś takiego. Po prostu, nie no, myślę, że nie tam jest punkt docelowy dla tego typu sprzętu. Wróćmy jednak troszeczkę do szczegółów. Moi drodzy, 22 lutego premiera odbędzie się w Polsce. Konsola, jak pewnie wiecie, będzie w dwóch wersjach. Jedna z modułem 3G, czyli modułem telefonii komórkowej, który będzie udostępniał internet w każdym jakby miejscu, tam gdzie będzie tylko zasięg. I to jest ta droższa nieco wersja. Ta tańsza wersja to będzie bez modułu 3G. I to będzie w przeliczeniu mniej więcej 1000-1100 zł na nasze polskie waluty, że tak powiem. No jest to niemała kasa, ale sprzęt również sporo oferuje, przynajmniej w założeniu. Jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to tutaj mamy 4-rdzeniowy procesor, który pewnie nic nikomu specjalnie nie mówi, ale już 5 cali, wyświetlacz 5-calowy to już mniej więcej coś, co możecie sobie jakoś unaocznić, tak, to jest mniej więcej taki taka przekątna jak PlayStation 1, może troszkę PlayStation Vita 1, przepraszam, PSP, czyli PlayStation Portable pierwszy, może troszkę większy. Ekran jest oczywiście dotykowy. PlayStation Vita będzie miał dotykowy gładzik taki również z tyłu, który będzie reagował na ruchy naszych palców, którym będziemy mogli smyrać. Dodatkowo oczywiście klawisze standardowo 4 po prawej stronie, 2 gałki analogowe, co jest też nowością, jakby tutaj mają się oczywiście sprawdzić i rozwiązać problemy ze sterowaniem w grach trójwymiarowych. No i bampery oczywiście na skrajach, na brzegach tejże konsoli. Dziś już mamy sporo takich filmików prezentujących tą konsolę w akcji. Kamera z przodu, z tyłu, o tym zapomniałem chyba. To też ważna rzecz dla gier, szczególnie tych Augmented Reality, AR Games, które w założeniu mają wprowadzać nasz świat do świata gry. Nasz rzeczywisty świat do świata gry, jakoś to tak, tworzyć taką imersję i nakładać jeden świat z drugim. Bardzo fajny pomysł, ja już o tym mówiłem przy Nintendo 3DS-ie, jak wiele straconego potencjału w tego typu grach ta konsola miała. Do tej pory pojawiło się również sporo aplikacji na telefony, które wykorzystują Augmented Reality. Więc myślę, że każdy powinien wiedzieć, o co mniej więcej chodzi w tego typu grach. Nie jest to jeszcze dopracowana technologia, ale warta uwagi, na pewno. PlayStation Vita dysponuje dosyć dobrym wyświetlaczem w dużej rozdzielczości. To jest 960x544, OLEDowy oczywiście, więc najwyższa półka właściwie chyba w tej chwili. Myślę, że jakość przy taka rozdzielczość i ta jakość obrazu przy tak małym, przy tak małej przekątnej jest wystarczająca, żeby się zachwycić. Ja widziałem zresztą gry na PlayStation Vita i wyglądają bardzo, bardzo ładnie. Ja bym powiedział nawet, że są zbliżone przy oczywiście zachowaniu odpowiednich rozmiarów, proporcji i no, rozsądku jakiegokolwiek do tych, które możemy zobaczyć na ekranach telewizorów, tam gdzie mamy PlayStation 3 pod telewizorem oczywiście. No dobrze, jeżeli chodzi o samą cenę, to już wspomniałem, około 1100 zł, natomiast gry to jest niestety bolączka i kolejny cios, bo to jest wydatek rzędu 180 zł, czyli właściwie tyle co pełnoprawna gra pudełkowa na duże konsole. Nie wiem, czy to jest dobry ruch ze strony Sony. Ja mam też nadzieję, że oni troszeczkę pójdą po rozum do głowy i troszeczkę ta cena po premierze jednak spadnie, chociaż wcale to nie jest takie pewne. Oczywiście w grę wchodzi dystrybucja cyfrowa. Będziemy mogli kupować gry przez PlayStation Network, zarówno te gry starsze, jak i nowe tytuły. Ciekawą promocję uruchomiła sieć AT&T, sieć telefonii komórkowej, która w Stanach będzie do PlayStation dorzucała pakiet abonamentu z internetem, z pakietem takich danych, za które oczywiście trzeba będzie płacić co miesiąc jakąś tam kwotę. No ale w zamian dostaniemy grę Super Stardust Delta. Gra dostępna oczywiście również w dystrybucji cyfrowej. Jako tytuł sam w sobie może nie jest porywający, ale kolorowy i całkiem sympatyczny. Kolorowa i całkiem sympatyczna strzelanka, o tak bym rzekł. Całkiem fajnie pokazuje jakieś tam możliwości konsoli, bo wykorzystywany jest zarówno gładzik z tyłu, jak i ekran dotykowy z przodu. Także jest, znaczy można już od razu sobie jedną grę na konto zapisać, jeżeli kupicie konsolę z abonamentem, no jakby nie patrzeć, z abonamentem internetowym. Jaka będzie odpowiedź polskich operatorów? Nie wiem, chociaż patrząc po polskich operatorach, którzy coraz chętniej wciskają ludziom konsole do abonamentu zamiast telefonów za złotówkę, to myślę, że też prędzej czy później u nas pojawi się taka oferta. Co tutaj jeszcze miałem powiedzieć o tej najnowszej konsoli? Jeszcze dwie ważne informacje, co najmniej dwie. Nocna premiera, moi drodzy, będzie miała miejsce w Warszawie. Dokładnie w Arkadii. Tam jest centrum Sony, specjalny sklep, oficjalny sklep Sony, w którym będzie miała miejsce premiera 21, czyli w przeddzień oficjalnej jakby premiery. Zaraz po północy konsola będzie dostępna do sprzedaży. Wstęp oczywiście limitowany, bo to nie jest tak duży lokal, żeby się wszyscy chętniej pomieścili. Natomiast jeżeli zarejestrujecie się na stronie PlayStation Vita, to myślę, że będziecie mogli zdobyć te wejściówki. Oni wysyłają je na maila, trzeba to wydrukować i z tym bilecikiem zjawić się przed wejściem. Myślę, że będzie warto, ponieważ jest przewidziany pojedynek, niespodzianka. Nie wiem, co tam będzie niespodzianką. Być może będzie można wygrać konsolę, albo przynajmniej jakąś grę. Zaraz przed 12. No i po 12 oczywiście otwarcie salonu dla kupujących. Będzie można kupić kilka startowych tytułów oraz samą konsolę. Myślę, że będzie też można sprawdzić konsolę. w tym salonie, ale nie tylko w tym, bo PlayStation szeroko zakrojoną ma ofertę jakby taką promocyjną, zresztą to było już głośne i znane przy PlayStation 3, kiedy to te takie sławetne wielkie tiry jeździły po Polsce wypełnione w przyczepach wielkimi telewizorami i konsolami, na których można było sobie pograć kilka dni w każdym mieście, w każdym innym mieście, większym oczywiście mieście Polski. Podobnie będzie tutaj. Tutaj nie będą jeździły żadne ciężarówki na szczęście, ale w większych sklepach, takich jak sieciach sklepów, takich jak MediaMark, Empik, będzie można sprawdzić konsolę PlayStation Vita. Będą prawdopodobnie jakieś standy, które będą umożliwiały granie wszystkim chętnym, ci, którzy oczywiście się dopchają. Tak jak powiedziałem, wszystkie większe miasta, od Warszawy przez Poznań, Łódź, Kraków, Katowice, Gdańsk, Bielsko-Białą, Szczecin i Wrocław. Rozpiskę myślę, że zamieścimy na Facebooku pewnie, bo tego jest sporo, nie będę tego wymieniał. Naprawdę, jeżeli ktoś jest zainteresowany poważnie kupnem konsoli, to myślę, że powinien ją najpierw sprawdzić chociażby jak leży w dłoni, jak się prezentują gry na tej konsoli. Słuchacz pisze, że prawdopodobnie w Play. Tak, w Playu może być abonament na Vita, bo chyba Play rzeczywiście robi jakieś takie promocje z, może nie tyle z Vita, co z PlayStation 3 chyba. Coś takiego widziałem. No i na koniec wszystkich tych informacji premiera jednego z bardziej znanych tytułów na PlayStation Vita, czyli Resistance The Burning Skies, będzie miała miejsce 29 maja. To jest takie ogłoszenie dla tych, którym będzie jeszcze na przykład mało gier. Gier wcale nie jest tak mało na PlayStation Vita, bo portfolio jest całkiem spore. Premiera w Japonii już miała swoje miejsce jakiś czas temu. No i tutaj Uncharted chociażby jest dobrym tytułem na start dla wszystkich, którzy chcą sobie pograć gdzieś tam na zewnątrz, chociaż pogoda nie sprzyja ostatnio. Dobra, moi drodzy, zaczynam mówić o pogodzie, to już jest zły znak. Kończymy PlayStation Vita i część przedpremierową właściwie. Ja mam nadzieję, że będziemy mogli się zapoznać bliżej z konsolą i dłużej o niej porozmawiać w szerszym gronie. Może jakieś nowe wnioski do naszych głów dojdą po zagraniu w kilka tytułów. Oczywiście nie omieszkamy powiedzieć o tym na antenie gramofonu. Skończyła się pierwsza godzina, w drugiej godzinie powiemy jeszcze sobie o Mass Effectie oraz kilka ciekawych informacji ze świata elektronicznej rozrywki. Myślę, że warto będzie zostać z nami. Przypomnę szybko numer gadu 2426-3353 oraz Facebook, na którym cały czas jesteśmy, gramofon.fm, tam Was zapraszam. Klikajcie w zakładkę lubię to, klikajcie w komentarze i piszcie, co uważacie za stosowne. To oczywiście Daft Punk. Wysłuchajcie gramofonu w Radiu BMW FM, 68. wydanie. Przejdziemy do ostatniej części naszego programu, czyli trzech zdań krótkich na temat Mass Effecta. Mass Effect pokazał się dosłownie wczoraj w wersji demonstracyjnej na rynku Xbox Live Arcade i PlayStation Network. Poprawcie mnie, jeżeli jest inaczej. Ale wydaje mi się, że na obydwu rynkach jest, ponieważ od drugiej części ta gra jest już, nie jest już ekskluzywna dla konsoli Xbox 360. Słuchajcie, od 17 wersja multiplayer będzie dostępna dla wszystkich również. Póki co wersja single player, w której, no która jak to Mass Effect właściwie specjalnie niczym nowym nas chyba nie zaskoczy. Ja przyznam się szczerze, że bez bicia nie ruszyłem jeszcze tej wersji. Bardziej mnie ciekawiła wersja multiplayer. Z tego chociażby względu, że jest to coś nowego, coś co co bardzo wielkie kontrowersje, mam wrażenie, wzbudziło wśród fanów Mass Effecta. No i chyba nie bezpodstawnie, bo gra, która w bardzo dużej mierze jest oparta na znakomicie skleconej fabule i jakiemuś tam, przynajmniej przyzwoitemu i dobrze zbalansowanemu, czy dobrze zbalansowanemu, to dobrze, no nie wiem, przyzwoicie zbalansowanemu rozwojowi postaci. To gra, do której się wrzuca komponent multiplayer wydaje się być w tym momencie troszeczkę komponentem na siłę. I takim, na którym no, chcieliby po prostu twórcy zgarnąć dodatkowe pieniążki od graczy za dodatki, za passcody, za cokolwiek, tak? No i oczywiście pod płaszczem tego, że gracze dostaną dodatkowy pakiet, dodatkowe godziny gry, rozgrywki, że tak powiem, wydłużając w jakiś sposób tą grę. No, nie byłem do końca przekonany co do wersji multiplayer, dopóki w nią nie zagrałem. Powiem wam szczerze, no już uprzedzę jakby to, co chciałem powiedzieć na końcu. Wcale nie wygląda to tak źle, jak się spodziewałem. Mass Effect 3 w wersji multiplayer oferuje nam do wyboru 6 klas. W każdej z tych klas mamy 4 rasy do wyboru. Oczywiście podstawowe rasy to mężczyzna i kobieta, czy rasy, może źle określiłem. Jest do wyboru mężczyzna i kobieta, natomiast dwie pozostałe postacie to zazwyczaj są po prostu jakieś obce rasy, które już wystąpiły, które już się pojawiły w serii Mass Effect. Bardzo daje to nam dużą różnorodność w doborze nie tylko klasy, czyli tam szturmowiec, inżynier, żołnierz i tak dalej, ale również poszczególnych umiejętności, bo każda z tych ras, którą mamy do wyboru, dysponuje odpowiednią siłą, tą taką kinetyczną, która jest dostępna, no, tą siłą efektu jakby efektu masy, tak? Bo to jest chyba ta główna siła napędowa tej energii, którą używają wszyscy bohaterowie. Oczywiście oni są rozróżnieni, każdy z nich ma swoje lepsze i gorsze strony i cechy. Klucz do tego to dobrać sobie taką drużynę, w której wszyscy zawodnicy oczywiście będą się uzupełniać znakomicie. No, to już jest patent znany z wielu gier multiplayerowych. Tutaj wygląda sprawa bardzo podobnie. Wybieramy sobie taką postać. W wersji demo mamy no niestety tylko po jednej z ras do wyboru, no ale za to z każdej z 6 klas, więc nie jest tak najgorzej. Przechodzimy do wyboru postaci, następnie mamy kustomizację, gdzie możemy sobie zmieniać kolory postaci i tak dalej. Jakieś takie strasznie naprawdę kosmetyczne zmiany. No i w końcu przechodzimy do ekwipunku, gdzie możemy sobie wybrać kilka udogodnień do broni oraz kilka punktów wczepić do umiejętności naszej postaci. W zależności, tak jak powiedziałem, od tego, jaką postać wcześniej wybierzemy, no to to drzewko rozwoju postaci będzie inne. Tutaj ten rozwój postaci, bo to oczywiście, nie wspomniałem, to oczywiście jest gra w dalszym ciągu RPG, mimo tego, że tam jest bardzo dużo strzelania, to element rozwoju RPG w tej grze jest, chociaż to jest taka kwestia dyskusyjna, bardzo wielu graczy się spiera, czy to jest jeszcze RPG, czy to już jest po prostu, no bo na tej podstawie, budując charakterystykę gier, czy klasyfikując gry, można powiedzieć, że właściwie każda strzelanka jest pokroju Modern Warfare, czy Battlefield, jest również RPG, ponieważ no, tam też jest rozwój tych klas, perków i tak dalej. Nie chcę wnikać tutaj w jakieś tam szczegóły, ważny jest sam efekt i samo to, co gra prezentuje i oferuje nam, tak? Że mamy ten rozwój jakby broni, on, co ważne, ma przełożenie na pole walki, ma przełożenie na to, co będziemy później robić naszym bohaterem. To jak on będzie silny, jak będziemy nim się musieli później ustawić, ewentualnie czy będziemy bardziej z przodu na polu walki, czy może bardziej troszkę z tyłu i z dystansu działać, wspierając naszych kolegów z przodu. Właśnie spore ma tutaj jednak znaczenie kooperacja, jak się okazało. Miałem okazję pograć kilka godzin i naprawdę bardzo pozytywne wrażenie pod względem takiego troszeczkę, no powiedziałbym, nie wiem, zbalansowania. Gra nie jest trudna, przynajmniej w tej wersji początkowej. Owszem, trudno się gra, jeżeli gramy we dwójkę. Dwie postacie no, nie zawsze mogą sobie poradzić, ponieważ całość opiera się... Znaczy, tam są generalnie cztery rodzaje rozgrywki, tak? Tylko że nie każda z nich jest w wersji demonstracyjnie dostępna. Ja grałem w wersję coś a la Hordy, czyli kolejne fale przeciwników, których ataki musimy odpierać wraz z naszymi kompanami. Jest to bardzo fajny patent i bardzo grywalny, bo tak jakoś zżywa się, ludzie się zżywają w tym momencie i działają we wspólnym celu, wspólnej wierze zdobycia iluś tam punktów, tak? I oczywiście, co dziwne, w wersji demonstracyjnej można rozwijać swoją postać. Dostajemy oczywiście za każdy etap punkty oraz kasę, za którą możemy kupować oczywiście w sklepie. Całkiem rozbudowane, jak na wersję demonstracyjną, możliwości, moim zdaniem. No dobrze, przejdźmy jeszcze na chwilkę do rozgrywki. Powiedziałem, że RPG, no ale tak naprawdę to jest strzelanka. W dużej mierze to jest strzelanka. Bardzo dużo jest wymiany ognia i właściwie to jest podstawą gry. Oczywiście co jakiś czas używamy naszych mocy biotycznych, które nam się tam ładują po jakimś czasie. Kwestia to jest sekund w upgrade'ie, w rozbudowie tych możliwości, żeby naładowały nam się z powrotem. Więc jest tych możliwości naprawdę sporo. Myślę, że dla tych, którzy cenią sobie taką kompilację gier strzelanych, takich akcji z grami RPG i przy tym wszystkim z tak rozbudowanym uniwersum, jakie oferuje nam Mass Effect, te wszystkie rasy i te sploty fabularne pomiędzy nimi, to naprawdę zapowiada się to całkiem ciekawie. Wiele jest takich elementów rozgrywki w tym trybie multiplayer, w których na przykład musimy rozbrajać jakieś nadajniki, które są rozmieszczane w poszczególnych elementach planszy, bądź też wysyłać jakieś tam informacje, żeby je wysłać, to musimy się skupić w jakimś określonym miejscu wszyscy, na przykład we czwórkę albo w trójkę, we dwójkę, no nie wiem, w zależności od tego, jaką ilością osób gramy w dany mecz. Plansze są tylko dwie właściwie, nie ma tu z większego urozmaicenia, prezentują się umiarkowanie dobrze, chyba lepiej niż w części drugiej, chociaż znaczącego postępu i skoku graficznego tutaj nie można odnotować. Jest za to bardzo klimatycznie, te plansze rzeczywiście oddają jakiś taki klimat. Ja jestem dzieckiem takim, które przespało ten cały fenomen Gwiezdnych Wojen, jakoś niespecjalnie mnie to interesuje, natomiast Mass Effect chyba to jakoś w jakiś sposób nadrabia i budzi we mnie ten taki, to taką szeroką wyobraźnię o kosmosie, o tych wszystkich podbojach kosmicznych, o tych wojnach międzygalaktycznych. No i te plansze jakoś też oddają w jakiś sposób klimat tych działań, które się dzieją tam jakoś, prawda, w tle tego naszego strzelania. Przestrzenie oczywiście nie są może, te plansze może nie są jakoś duże obszarowo, natomiast sprawiają takie wrażenie przez to, że te przestrzenie wokół są bardzo otwarte. Jakoś to w miarę wygląda. Oczywiście mnóstwo jest na planszy rozsianych elementów, za którymi możemy się chować, ponieważ osłony, jak już wiemy, w każdej strzelance są podstawą. Nie inaczej jest tutaj. Więc troszkę to może momentami wygląda sztucznie. Ja pamiętam w poprzednich wersjach, kiedy jakieś takie na jedną kopułę to były poustawiane elementy w stylu kontenerów czy takich kartonów wręcz na planszy, tylko po to, żeby udogodnić graczom miejsce do schowania się, gdzieś tam umożliwić im odpowiednie taktyczne podejście. Natomiast nie wyglądało to zbyt naturalnie. No tutaj jest może troszeczkę lepiej. Tutaj jakoś to postarali się panowie z BioWare urozmaicić. Już nie są to tylko jakieś tam kolorowe skrzynie. Jest troszeczkę lepiej. O, tak bym rzekł. Chociaż nie chcę wydawać takiego werdyktu na podstawie dwóch plansz, jakiegoś decydującego i ostatecznego. Słuchajcie, no... jedyną rzeczą chyba, która mi się... która mi tak nadepnęła na odcisk podczas rozgrywki, to troszkę toporne sterowanie, bo jeżeli graliście w Mass Effecta, to powinniście wiedzieć, że no, ta kamera, która chodzi za, która jest gdzieś nad barkiem bohatera i chodzi za jego plecami, jest nieco taka toporna. Nasz bohater przez to jest taki troszeczkę mało zwrotny, co w strzelankach nie zawsze jest dobre. Często, jeżeli jesteśmy na środku pola walki, to chcemy mieć wgląd na całą okolicę, szybką możliwość obracania się, natomiast tutaj to jest nie do końca chyba rozwiązane. Natomiast to nie jest to jakiś taki wielki, przeszkadzający czy psujący masakrycznie rozgrywkę szkopu. Gorszą chyba rzeczą jest to, jak zostały wykorzystane klawisze na padzie sterującym. Otóż większość komend mamy pod klawiszem A, tudzież X na konsoli PlayStation. No i moi drodzy, jeżeli chcemy przykładowo biec, to musimy przytrzymać X. Jeżeli chcemy skoczyć, to musimy nacisnąć X. Jeżeli chcemy podnieść naszego towarzysza, który został zraniony i tam ma chyba wtedy... Właśnie, to jest ciekawy patent. Z podnoszeniem naszych towarzyszy, który jest oczywiście nie od dzisiaj w grach, ale tutaj został on troszeczkę inaczej rozwiązany. Jeżeli jeden z naszych członków drużyny zostanie jakby... no powiedzmy, że zabity, ma jeszcze taką drugą szansę. Możemy go reanimować, ale musimy do niego podbiec i nacisnąć właśnie A. Rozumiecie, że bieg, skok, podnoszenie przedmiotów, czy tam integracja z otoczeniem i reanimacja postaci jest pod jednym klawiszem. I chowanie się za osłonami jest też pod jednym klawiszem. Że to jest jeden klawisz, który jest odpowiedzialny za co najmniej 5 funkcji. Jest to dosyć uporczywe, jeżeli na przykład nasz kolega leży i czeka na reanimację, a zaraz obok stoi jakaś osłona, za którą możemy się schować. No, okazuje się, że nasz bohater na przykład zamiast podnieść naszego biedaka z ziemi, to chowa się za tą osłonę, przeskakuje przez tą osłonę, robi fikołki i zaczyna biegać, a nie robi tego, co chcemy tak naprawdę zrobić, czyli reanimować naszego kumpla. To jest jedyny mankament chyba, który mi się tam rzucił w oczy. No i właściwie poza tym nic specjalnego. Fajnym motywem jest też to, że osoba, która leży, może przedłużyć swoją taką agonię, powiedzmy, naciskając w bardzo szybkim tempie A. Jeżeli robi to bardzo szybko, to ten pasek, który jest odpowiedzialny za utratę, ostateczną utratę zdrowia, spada wolniej, przez co towarzysze mają więcej czasu na odsiecz, na oczyszczenie terenu i uratowanie danego zawodnika. Także to, że dostałeś, wcale nie oznacza, to, że leżysz na deskach, wcale nie oznacza, że jesteś martwy, musisz cały czas do końca walczyć. Całkiem fajnie jest to rozwiązane moim zdaniem. Podsumowując tą krótką rozgrywkę multiplayerową, którą zostałem uraczony, to muszę przyznać, że jestem miło zaskoczony wersją multiplayer w Mass Effect'cie, bo jest naprawdę ciekawie i to nie jest taka, nie wygląda to mi na pierwszy rzut oka, jakby to była rozgrywka wrzucona tak na siłę i bez pomysłu. Jest tam pomysł, myślę, że będzie dużo rozmaitych misji, rozmaitych zadań do wykonania w finalnej wersji, gdzie razem z naszymi znajomymi będziemy mogli spędzać wiele, wiele godzin w tym trybie. Chyba wypali, bo myślę, że tam rozgrywka będzie się opierała nie tylko na prostym koszeniu przeciwników, ale również na osłanianiu danych punktów, czy zdobywaniu poszczególnych jakichś tam przekaźników, nadajników, rozbrojeniu bomb i tak dalej. A do tego rozwój postaci, naszych umiejętności. Te postacie możemy oczywiście w każdej chwili sobie zmieniać, tak samo jak klasy w Battlefieldzie. Tak samo jak w Modern Warfare różne rodzaje naszych żołnierzy. Także no, wszystko to niby już było, ale w uniwersum Mass Effecta w uniwersum Gwiezdnych Wojen, znaczy, to może nie Gwiezdnych Wojen, przepraszam, w uniwersum galaktycznych pojedynków wyglądać, to będzie nieco inaczej i może mieć swoich zwolenników, tak uważam ja. Dobrze, moi drodzy, to jest wszystko, co przygotowałem dzisiaj w 68 gramofonie dla was. Ja mam nadzieję, że nie postaliście, bo dzisiaj troszkę dużo gadałem o Mass Effect 3, troszkę dużo również o Wicie, ale to były dwa tematy, które chciałem wam powiedzieć w szerszym jakby temacie. No i za tydzień myślę, że powiemy więcej i mam nadzieję, że w szerszym gronie troszkę może, jeżeli uda nam się zagrać na PlayStation Vita, może trochę więcej o tytułach, które na bieżąco jednak, jakby nie patrzeć, staramy się nadrabiać systematycznie z poprzednich tygodni, bo zaczyna się ich pojawiać coraz więcej. Jeżeli tylko starczy nam czasu, to myślę, że będzie następny odcinek gramofonu wypełniony równie ciekawie, jak nie pełniej. Zachęcam was zatem do słuchania gramofonu w Radiu Bemowo FM w następną środę o 22:00. Ja się z wami już żegnam. Program poprowadził, przygotował i zrealizował Grzegorz Helak. Trzymajcie się ciepło. Cześć, pa.